Ile kosztuje wykonanie elewacji waszego budynku i dlaczego styropian wydaje się lepszym rozwiązaniem od wełny? Zapraszam do oglądania i słuchania. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Witajcie w podcaście i od razu duża zmiana, bo jesteśmy na innym kanale. Podcast Dylematy Budowlane od teraz będzie ukazywał się na kanale Jak się wybudować i nie zwariować.
Dokładnie tak, nowy rok, nowe zmiany, po prostu zmieniamy troszeczkę sposób nagrywania, więc od teraz wszystkie odcinki podcastu będą się ukazywały na kanale Jak się wybudować, a na dotychczasowym kanale pojawią się troszeczkę inne treści, ale to zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Sami jeszcze jesteśmy w trakcie planowania niektórych wydarzeń, które się będą działy.
Tak, na kanale Jak się wybudować planowane jest nagrywanie większej liczby filmów. W zeszłym roku było ich bardzo mało, bodajże kilka. W tym roku chcę przynajmniej kilka razy więcej wiedzy, więcej filmów wam pokazać, więc zapraszamy od razu do subskrypcji naszego kanału i zmierzamy od razu do tematu naszego odcinka. Co wybrać na elewację budynku? Czy styropian, czy wełna? Bo po pierwsze są oczywiście różne zalety i wady każdego z materiałów, a zawsze chcemy pomóc wam podjąć dobre decyzje, a to jest dosyć ważna decyzja, która może w dość dużym stopniu także obciążyć wasz budżet. I nawiążemy także do podcastu sprzed chyba 2 lat, w którym powiedzieliśmy parę rzeczy, do których też będziemy się odnosić, no bo też nasza wiedza i nasze podejście do rynku budowlanego z czasem się zmienia. Po to więc nowy rok, nowe otwarcie, nowa zaktualizowana wiedza.
Krystianie, no dobrze, od czego chciałbyś zacząć?
Chciałbym zacząć od takiego pytania, nawet niepodchwytliwego. Czy często widujesz budynki ocieplone wełną, czy tylko styropianem?
No wiesz co, tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o budynki murowane, to nie jestem w stanie odszukać w swojej pamięci budynku murowanego, który bym widział w trakcie budowy, który byłby w całości ocieplany wełną. Nowo budowanego jakiegoś budynku, tak z mojego otoczenia, z mojej okolicy. Nie potrafię sobie takiego przypomnieć. Nie mówię, że takiego nie było, ale nie potrafię sobie przypomnieć, jak sięgam pamięcią. Regularnie zdarza się, że budynki nowo budowane, murowane, ocieplane są i z tym się spotykam i to też sam wykonuję takie rzeczy, ocieplane są miksem styropianu i wełny. To znaczy jest stosowany styropian tam, gdzie może być zastosowany styropian, ale ze względu na warunki przeciwpożarowe część budynku, na przykład ściana najbliższa sąsiadowi, czy jakieś tego typu rzeczy, jest ocieplona wtedy częściowo wełną. To tak, to z tym się spotykam, ale w całości, żeby budynek był ocieplany wełną mineralną, to jakby z mojej praktyki zawodowej generalnie nie spotkałem się z takim przypadkiem i nawet nie potrafię sobie w pamięci takiego przypadku odgrzebać, chociaż może parę lat temu gdzieś coś takiego miało miejsce.
No więc to jest ciekawe, bo jeszcze powiedzmy 5 lat albo i wcześniej widziałem domy izolowane wełną. Były to oczywiście pojedyncze przypadki, ale ten temat był bardziej powszechny. W ostatnich latach też nie widziałem ani razu, a jednak dyskusje w internecie ciągle się toczą, więc ciekawe dlaczego. Znaczy, my wiemy dlaczego, tak naprawdę. Omówimy za chwilkę zalety i wady każdego materiału, ale jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
No tak, jakby wiesz, to śmiesznie, bo nagrywamy podcast, z którego morałem będzie to, że i tak większość osób wybierze wełnę. Przepraszam, wybierze styropian. Chociaż dyskusja trwa i dyskusja się toczy. No może warto też w ten sposób uświadomić troszeczkę wielu inwestorów, osoby budujące własny dom, że niektóre dyskusje nie do końca mają sens. Chociaż, wiesz co, też wydaje mi się, że chciałbym na początku zastrzec, że mówimy tutaj o domach typowo murowanych, bo z klasyczną elewacją, taką typu baranek, bo w momencie, kiedy wchodzimy w rozwiązania nieco inne, na przykład elewacje wentylowane, to już zupełnie inna kategoria. Przy elewacjach wentylowanych wełna jest pewnego rodzaju standardem. Tak samo w domach szkieletowych ocieplenie z wełny jest zupełnie standardem, tak? Przynajmniej wewnętrzne ocieplenie z wełny, więc jakby musimy troszeczkę zawęzić i sprecyzować, o czym rozmawiamy.
Super, właśnie zapomniałem o tym powiedzieć, a to jest bardzo ważne zastrzeżenie. Słuchaj, to zacznijmy może od cen, bo to jest zawsze temat ciekawy i gorący. Skoro ty budujesz także domy, podejrzewam więc, że skoro nie widziałeś domu izolowanego wewną, no to izolujesz tylko styropianem. Jakie są takie orientacyjne koszty izolacji budynku, na przykład za metr kwadratowy? Mówimy oczywiście o koszcie całkowitym, czyli styropian i robocizna, dom otynkowany tynkiem. No właśnie, powiesz jakim?
No wiesz co, tutaj jeżeli chodzi o koszty w takiej technologii tradycyjnej, to podam cenę za metr kwadratowy, natomiast będzie dużo gwiazdek, nie? Do tego trzeba się przygotować.
Oczywiście.
I powiem tak, ceny robocizny za wykonanie kompletnej elewacji w systemie tak zwanej metody lekkiej mokrej, czyli styropian plus siatka klej i na to tynk typu baranek cienkowarstwowy, no to za robociznę mówimy o kosztach rzędu 100-150, nawet spotkałem się z cenami 170 zł netto. 100 zł to tak naprawdę ekstremalnie tanio jakieś wyjątkowe ekipy, nie? Więc z tego trzeba sobie pewnie jakąś tam średnią wyciągnąć. I to jest za robociznę netto. Na temat VAT-u to może być to 8% lub 23%, więc każdy wedle swojego przypadku musi doliczyć, jakby odłóżmy ten temat na chwilę. Druga część, no to materiały. Z materiałami najczęściej jesteśmy w okolicach 70, 80, 100 zł za metr kwadratowy, jeżeli mowa o styropianie, plus tynk, plus jakieś inne jeszcze rzeczy typu kleje, siatki, narożniki i tak dalej. Tu koszt jest naprawdę bardzo mocno zmienny, bo on zależy od rodzaju tynku wybranego, od koloru wybranego tynku, od jakby to jest cena za metr kwadratowy, więc ona wlicza w sobie też jakieś narożniki, których ilość zależy od ilości okien, więc jakby tu jest naprawdę bardzo dużo zmienne, więc ta cena też potrafi się dosyć mocno różnić, więc jakby tutaj możemy sobie coś oszacować, ile będzie kosztowała elewacja ze styropianem. Natomiast gwiazdki są takie, że to są ceny za metr kwadratowy. Do tego trzeba doliczyć, szczególnie w przypadku robocizny, na przykład wykonanie cokołu, który najczęściej jest liczony za metr bieżący, wykonanie jakichś okapników, montaż parapetów, montaż rur spustowych, jeżeli to ekipa od elewacji wykonuje, montaż jakichś listew oświetleniowych, LED-owych, co jest coraz popularniejsze w ostatnich czasach na elewacji, więc jakby przy robociźnie jest naprawdę wiele, wiele, wiele jeszcze takich punktów, które wygenerują kolejne setki albo tysiące złotych, nie tylko z metra kwadratowego licząc, nie? Więc jakby tutaj temat jest troszeczkę bardziej złożony, no ale to przy elewacjach z wełny mineralnej wygląda mniej więcej tak samo.
Tak, a jak koszt samej wełny, ile można przyjąć, że wełna będzie droższa od styropianu?
No tutaj też jakby nie mogę podać jednoznacznej kwoty, bo to oczywiście zależy, jaki będzie styropian, tak, są różne rodzaje styropianów, jakby jest mnóstwo rzeczy. Natomiast wełna, czy jakby kompletna elewacja z wełną, na wełnie, będzie droższa jakieś 40-50 złotych za metr kwadratowy, jeśli chodzi o materiał, i znowuż 30-40-50 złotych droższa za metr kwadratowy, jeżeli chodzi o robociznę, więc w sumie możemy przyjąć pewnie te 80 złotych za metr kwadratowy drożej, jeżeli chodzi o elewację na wełnie.
Czyli jak masz elewację o powierzchni na przykład 200 metrów kwadratowych, to mówimy już o różnicy typu 16 tysięcy złotych netto, czy do tego jeszcze VAT,
tak,
lub nawet więcej.
Tak. No wiesz, może być troszkę mniej, może być troszkę więcej. No tutaj mówimy, powiedzmy, o jakimś takim przykładzie cenowym, żeby mieć punkt zaczepienia. Te widełki nie są bardzo mocno sztywne, tak? Ceny się zmieniają. W różnych regionach Polski są różne ceny, po różnych cenach się to kupuje, jakby ceny usług są różne, więc próbujemy określić jakąś taką pierę ze drzwi średnią, żeby złapać rząd wielkości. Natomiast wiesz, 200 metrów elewacji to chyba nikomu nic nie mówi. Myślę, że dom, żeby to jakoś zobrazować, dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych, w sensie powierzchni po podłogach, może mieć 300 trochę więcej metrów kwadratowych elewacji. Na przykład, bo to oczywiście zależy od bryły domu, od skomplikowania, wielu, wielu innych czynników, ale jakby dla domu rzędu 150 metrów kwadratowych możemy mieć 300 plus metrów kwadratowych elewacji, co daje nam pi razy drzwi 25 tysięcy złotych różnicy.
To już jest Bardzo dużo. To już jest rzeczywiście.
Tak, to jest bardzo kwota, dużo.
I jakby, no.
Tak, mhm. I w tym momencie wszelkie możliwe dywagacje na temat wyższości wełny nad styropianem, styropianu nad wełną i parametrów lambdów i innych dziwnych rzeczy, no nagle takie malutkie się stają.
Dobra, ale zaraz temat będę drążył, no bo przecież nieraz w podcastach mówimy, że na pewnych rzeczach nie należy oszczędzać, więc często przekonujemy, że nie oszczędzacie na hydroizolację fundamentów, bo 5000 zł to jest nic w skali całego budynku. Nie kładźcie folii na chudziaku, tylko użyjcie odpowiedniej masy, bo 3000 zł w skali całej budowy to jest niewiele, a ryzyko wtedy minimalizujesz, a tu nagle mówimy, że no przecież to jest duża kwota, więc może jednak lepiej wybrać tańsze, być może gorsze rozwiązanie, więc o tym za chwilkę, ale jestem ciekawy jednej rzeczy, bo jeżeli ktoś planuje wykonanie elewacji ze styropianu, to ja się spotkałem z wieloma opcjami wykonawców, inaczej, z wieloma sposobami na policzenie robocizny albo metrów kwadratowych, no bo teraz tak, niektórzy odliczają całą bramę garażową, niektórzy liczą bramę garażową po obwodzie i liczą jako tą stawkę za metr kwadratowy. Niektórzy odliczają duże okna, małe nie, bo trzeba obrobić glify. Jest bardzo dużo sposobów, niektórzy liczą na przykład elewację przed ociepleniem, a niektórzy po, a wiadomo, że po położeniu płyt styropianowych elewacja, powierzchnia elewacji się powiększa. Więc przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to należy ustalić przed wykonaniem pracy i jestem zawsze zwolennikiem, aby ustalić całkowitą kwotę za wykonanie usługi po to właśnie, aby potem nie było rozmów, że ja myślałem inaczej, że ja myślałem, że tak będzie wyglądało obliczenie metrów kwadratowych. A jestem ciekawy, jak to wygląda u ciebie i jak wygląda z twojej praktyki, jak najczęściej wykonawcy się rozliczają.
Wiesz co, to wygląda tak, że teoretycznie mamy wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej, to się nazywa warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i tam jest część poświęcona elewacjom i tam są opisane sposoby rozliczania się za wykonane prace, to co mówisz, odliczanie otworów, nieodliczanie otworów i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby jedna oficjalna wytyczna. I wszyscy krążą mniej więcej wokół tego tematu, natomiast rzeczywiście wykonawcy mają swoje różne wariacje na temat tego, co tam jest napisane. Jeżeli wykonawca nie precyzuje, takie moje doświadczenie, jeżeli wykonawca nie precyzuje, jak chciałby się rozliczać, to moja propozycja jest taka, rozliczajmy się zgodnie z wytycznymi ITB. I wtedy jest wszystko jasne. Natomiast jeżeli wykonawca z jakiegoś powodu, bo mu tak łatwiej, bo coś tam, bo ITB nie precyzuje czegoś, tak, chce rozliczyć się po swojemu, no to nie ma problemu. Wpiszmy po prostu to w umowę, tak, że praca typu X kosztuje tyle złotych za metr bieżący czy kwadratowy i już, nie? I wtedy jakby sytuacja jest jasna. Jeżeli umowa jest jasna, jeżeli są w niej zawarte wszystkie możliwe ceny i kombinacje, no to okej, to jest, wiesz, nikt na nikogo się nie obrazi, wszyscy się spokojnie rozliczą i będzie dobrze.
Okej, no to fajnie. Dzięki za wyjaśnienie i za konkret. I wracamy do tematu a propos, co jest lepsze, co jest gorsze. I tutaj zacytuję twoje słowa sprzed 2 lat. Zobaczymy. Myślę, że to są dosyć fajne słowa, do których się możesz odnieść. Rozmawialiśmy w podcaście o tym, że wełna jest paroprzepuszczalna, czyli jest w stanie wilgoć, którą złapie, powiedzmy, odprowadzić na zewnątrz. Dzięki temu unikamy zawilgocenia ściany. I powiedziałeś, że w niekorzystnych warunkach może się zdarzyć, że będzie gromadziła się właśnie w przegrodzie parawodna pod powierzchnią tynku cienkowarstwowego. Po jakimś czasie ta wilgoć spowoduje zagrzybienie, zazielenienie się ścian, a w starszych budynkach, jak widać, czasami 20-letnich, zdarza się, że ściany północne są już zielone. No i teraz, jeżeli zaizolujemy dom na przykład styropianem i on zawilgotnieje, no to będzie duża wilgotność i będziemy mieli problem. Więc pytanie jest, czy coś się zmieniło, tak? Dlaczego jednak styropian jest tak często używane i w sumie dlaczego nie widać tych problemów z wilgocią tak w standardowych, zwykłych warunkach?
Wiesz co, nic się nie zmieniło. Fizyka jest dalej tą samą fizyką.
Okay.
I nic się nie zmieniło. Wiesz, to co jakby przytoczyłeś ten mój cytat sprzed mniej więcej 2 lat. Tak jak na początku tego cytatu powiedziałem i teraz podkreślę to samo, w szczególnych przypadkach, nie? To nie znaczy, że zawsze, to znaczy, że powinno się to sprawdzić obliczeniowo i jakby to jest obowiązkiem projektanta, żeby obliczeniowo sprawdził, czy w danych warunkach klimatycznych, to znaczy, gdzie jest zlokalizowany budynek, która strona jest nasłoneczniona, które nie, jakie są parametry cieplne wewnątrz budynku, tak? Jakie tam są parametry wilgotnościowe, czy to jest na przykład zwykły pokój, czy łazienka o podwyższonej wilgotności i tak dalej, i tak dalej. Jakby na tej podstawie projektant powinien generalnie stwierdzić, czy istnieje jakieś ryzyko gromadzenia się, nie tyle występowania w ogóle, co gromadzenia się w dłuższym okresie czasu pary wodnej w warstwie styropianu, czy generalnie w warstwie ocieplenia. I można by rzec, że te 20 cm styropianu, które teraz jest pewnym standardem, który się powszechnie stosuje, to jest taka wartość, taka grubość, która jeszcze jest dosyć bezpieczna. Gdzie to ryzyko jest naprawdę małe i naprawdę w bardzo szczególnych przypadkach występuje jakieś ryzyko, że coś tam złego będzie się działo ze względu na to, że styropian jest troszeczkę mniej paroprzepuszczalny niż wełna. Nie, to jakby to są naprawdę skrajne przypadki.
Tak, no mówisz o wilgoci i tak naprawdę to może też dlatego kiedyś wełna była używana trochę częściej niż teraz, bo w tej chwili coraz więcej budynków ma wentylację mechaniczną. Łatwiej jest wyprowadzać wilgoć z budynku i więc jest mniejsze zagrożenie w ogóle, że przegroda będzie wilgotna. Prawdopodobnie to też ma na to jakiś wpływ.
Nie wydaje mi się. Wiesz, z tego co pamiętam, to w obliczeniach tych cieplno-wilgotnościowych ścian w ogóle nie bierze się pod uwagę wentylacji, a jeżeli się bierze, to w jakiś niebezpośredni sposób, tylko bardziej pośrednio podstawiając jako jeden z parametrów wilgotność wewnętrzną w pomieszczeniach na takiej zasadzie, nie? Więc rzeczywiście wentylacja mechaniczna jest na plus, oczywiście pomaga pod tym kątem, natomiast to nie jest tak, że ona jest takim remedium na wszystko, nie? To nie o to tutaj chodzi. Tym bardziej, że wiesz, wilgotność w pomieszczeniach taką, jak utrzymujesz zimą, czy to jest w nowym budownictwie, czy to jest wentylacja grawitacyjna, czy wentylacja mechaniczna, no to jest te kilkadziesiąt procent, powiedzmy 50, 60, 70, raczej nie więcej. I tak jak mówię, to nie zależy od tego, czy wentylacja jest grawitacyjna, czy mechaniczna, tak? Wilgotność w pomieszczeniu będzie z grubsza ta sama, zimą wentylacja grawitacyjna raczej działa prawidłowo, tutaj też nie ma jakichś takich problemów, żeby zimą te pomieszczenia były jakoś skrajnie wilgotne i był z tym problem.
Okej, czyli jakby z praktycznego punktu widzenia izolacja styropianem nie powinna generować żadnych problemów. Oczywiście wszystko powinien potwierdzić projektant, jeżeli on narzuci wełnę, wykonał oczywiście odpowiednie obliczenia cieplno-wilgotnościowe, no to trzeba mieć wełnę, natomiast no, najczęściej styropian jest po prostu wystarczającym i takim no, tanim, dobrym rozwiązaniem.
Tak, wiesz, bo tutaj rozmawiamy o... jakby wiesz, drążymy temat i dzielimy włos na czworo, a tak jak mówisz, praktyczny wniosek jest taki, że po pierwsze projektant powinien to policzyć, po drugie praktyka pokazuje, że dla typowych ścian domów jednorodzinnych raczej nie ma problemów przy styropianie grubości 20 cm. Problemy mogą być raczej w piwnicach, nie? W takich miejscach nie do końca ogrzewanych, tam jesteśmy już bliżej tej granicy problemu. To są rzeczy, które, na które szczególnie należy zwrócić uwagę. I wiesz, jakby styropianem, to co powiedziałeś, jeśli chodzi o tą fizykę budowli, te przepływy cieplno-wilgotnościowe jest z grubsza okej. Natomiast częstszą przyczyną wykluczenia styropianu w ogóle jest nie przepływ pary wodnej czy tego typu rzeczy, tylko wymogi przeciwpożarowe. Po prostu, tak? To jest dużo ważniejsze.
Blisko lasu na przykład chcesz usytuować budynek albo tego typu przypadki.
Tak. Tego typu przypadki jakieś, wiesz, w ciasnej zabudowie, gdzie budynki są blisko siebie albo w jakichś budynkach szeregowych, gdzie czasami się stykają budynki ze sobą. Tam trzeba stosować jakieś różnego rodzaju elewacje, które są w pewnym sensie oddzieleniem przeciwpożarowym i to one wymuszają po prostu zastosowanie odpowiedniej wełny.
I chyba tyle. Od razu powiem, że za tydzień będzie odcinek o ogrzewaniu, a dokładnie co wybrać do ogrzewania domu w 2026 roku. Nagrywamy podcast za tydzień. Macie jeszcze okazję zadać swoje pytanie pod naszym filmem. Postaramy się na wszystkie wasze komentarze odpowiedzieć właśnie w kolejnym podcaście. Tak więc zapraszam do sekcji komentarzy.
No dobra, to jakby, wiesz, ja nie mam więcej, nie mam więcej nic do powiedzenia. Tak naprawdę to, co powiedzieliśmy, czyli że jak zdamy sobie sprawę, jaka jest różnica w cenie między wełną a styropianem, no to odpowiedź nasuwa się sama. Morał jest taki, że wełnę stosujemy tylko tam, gdzie jest to niezbędne. No i właściwie koniec. I to, co powiedział Sławek, zachęcamy do zadawania pytań do kolejnego podcastu na temat, jakie ogrzewanie wybrać w 2026 roku.
Tak, zapraszamy także do zapisu do newslettera. Są darmowe minikursy, są fajne rzeczy. Linki są na dole. Bądźcie z nami na bieżąco. Tymczasem do zobaczenia za tydzień, jak zwykle we wtorek wieczorem. Cześć.
Tak, dzięki. Cześć.